Dzień dobry. Kłaniam się nisko Państwu. Witam serdecznie Michała Gramatykę, albo Gramatykę, bo to zależy, jak kto lubi akcentować, jak w każdym razie posła Polski 2050.
Dzień dobry Panu, witam Państwa.
Czy przekop Mirzei Wiślanej, ten kanał, który zostanie otwarty jutro, nazwałby Pan faraońskim idiotyzmem albo absurdem pod każdym względem?
Faraoński tak, ale dobrze, że jest, a przynajmniej dobrze, że jest z pewnych względów, kropka.
Czy w takim razie przekona pan Szymona Hołownię, że błądził?
Bo nie
to
sądzę.
Był cytat z Szymona Hołowni. Trzeba było, zamiast robić te faraońskie idiotyzmy, dofinansować samorządy. Albo wcześniej mówił, że realizowany dzięki uporowi i bezmyślności rządu PiS przekop Mierzei Wiślanej to absurd pod każdym względem. Szymon Hołownia grzmiał. Pan wtedy, co prawda, kiedy on tak grzmiał, był w Platformie Obywatelskiej, ale i Platforma Obywatelska była wtedy przeciwna przekopowi i kpiła. Tak się dziwnie składa, że co pan pójdzie do partii, to ta partia i tak jest przeciwko przekopowi.
Grzmiał, ale też miał bardzo konkretne argumenty po swojej stronie. Przekop miał kosztować 800 milionów
900.
Złotych, czy tam 900, kosztował 2 miliardy.
Wie pan, przekop że, wie pan, miał że podróżały mieć, materiał budowlany? Czy,
miał czy na 120%, bo to mniej więcej
myślę,
tyle
myślę, że
wychodzi.
W porównaniu z 2006 rokiem, to przepraszam, z cenami z 2016, tak, to może być tak.
Miał mieć znaczenie strategiczne, nie do końca będzie miał znaczenie strategiczne.
Czyli
miał
to
mieć duże znaczenie handlowe. Kanał żeglugowy kończy się na kilometr, na pół mili morskiej przed portem w Elblągu.
Czyli to bez sensu. Pan mówi na początku, kiedy pana pytam o ten kanał, o ten przekop, pan mówi, że dobrze, że jest.
Tak, no dobrze,
teraz
że jest.
Został
wybudowany. Teraz trzeba doprowadzić do sytuacji, w której Polska jak najlepiej ten przekop wykorzysta. No to jest
dobrze,
świetna
to pan odpowie na
informacja
pytanie,
dla mieszkańców
to jest
Turkmicka, Elbląga, dla turystów.
Fromborka. Czy to jest sukces PiSu?
To jest, no, jeżeli uznamy sukces PiSu za taką, nie wiem, podszytą drwiną nazwę,
nie,
to jest
nie,
sukces
to nie
PiSu.
Jest drwina. To teraz ja zupełnie poważnie. Czy to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości? Bo w końcu, po wielu latach, ja przypomnę, że pomysły przekopania w wolnej Polsce pojawiały się w zasadzie od samego początku, od początku lat 90. Jeden z pierwszych tekstów dziennikarskich, jaki w życiu napisałem, to o pomyśle zresztą działaczy Unii Wolności, by przekopać Mierzeję Wiślaną.
Doprowadzili do końca jedną dużą inwestycję, taką dużą inwestycję i w tym kontekście można mówić, że to jest umowny sukces. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie dobrze służyć ludziom, dobrze służyć Polsce i w jakiś sposób będzie odpowiednia, obojętna dla przyrody.
To cudowne, że odcina się pan od słów własnego lidera, Szymona Hołowni, ale dobrze, doceniam to. Panie pośle, doceniam odwagę oczywiście. Panie pośle, teraz poważnie, bo za naszą wschodnią granicą trwa wojna i mimo i ta kontrofensywa ukraińska na froncie prowadzi do tego, że coraz więcej ludzi zastanawia się, że może ta wojna się skończy jednak zwycięstwem, sukcesem Ukrainy i co dalej.
No, by tak było, to wszyscy
tego
życzymy.
To co dalej z Rosją w takim razie? Co należy z nią zrobić?
No ale Rosja dzisiaj jest agresorem. Rosja dzisiaj jest państwem, które rozpoczęło wojnę, które naruszyło podpisane przez Dmitrija Miedwiediewa porozumienia o granicach. Rosja jest państwem, które dokonuje terrorystycznych ataków na ukraińskie miasta, zabija ludzi. Ostatnio, nie wiem, trafienie tamy w Krzywym Rogu, no przecież to jest dramatyczna sytuacja w ogóle.
To prawda. Czy Rosja powinna za to zapłacić? Powinna także finansowo, powinna w końcu pokonana Rosja zapłacić Ukraińcom, nie wiem, reparacje?
Myślę, że na rozliczenia przyjdzie czas.
Ale
w momencie, kiedy nastanie pokój, bo to będzie pewnie jednym z elementów traktatów pokojowych. Nie wiemy dzisiaj, jak ta wojna się skończy. To, że dziś Ukraina odnosi sukcesy i daj Boże, żeby tych sukcesów było jak najwięcej, to tak naprawdę nie jest żadna informacja o tym, kiedy ten konflikt się skończy, jak się skończy.
No dobrze, ale pytałem, czy Rosja powinna zapłacić Ukrainie. No, to wydaje się chyba dość oczywiste.
No jeżeli taki zapis znajdzie się w traktatach, które będą kończyły ten konflikt, mam nadzieję, że w końcu do zakończenia tego konfliktu dojdzie. I mam nadzieję, że Rosja zostanie zobowiązana do pokrycia strat, które wywołała.
Czyli popiera pan to, że Rosja będzie płacić za wojnę na Ukrainie, a nie popiera
nie
pan...
Nie wiemy tego dziś,
a nie
czy
popiera
Rosja
pan
będzie
tego,
płacić.
Jeśli miałbym. A nie popiera pan tego, że Niemcy miałyby wypłacić Polsce reparacje. Był pan wśród tych posłów, którzy nie poparli reparacji.
Tak,
pańska partia głosowała przeciwko reparacjom.
Tak, dlatego że uważamy, że wracanie dziś do tematu reparacji jest po prostu próbą przykrycia tego, co się w Polsce dzieje.
Czy Polska powinna... Panie pośle, przepraszam, pytam Michała Gramatykę, posła Polski 2050. Panie pośle, to wprost. Czy Polska powinna ubiegać się o reparacje?
Prawna ścieżka ubiegania się o reparacje jest zamknięta. Nie ma dziś żadnej prawnej możliwości uzyskania odszkodowań. Nie, to nie jest moja opinia. Tak. To jest opinia minister spraw zagranicznych rządu PiS z 2006 roku, pani Anny Fotygi. To jest opinia wielu prawników. To jest generalnie sytuacja, którą mamy w 2022 roku.
Przecież pan jako prawnik wie lepiej ode mnie, że tego typu rzeczy jak reparacje, odszkodowania nie są regulowane prawem międzynarodowym. To zawsze można do tego wrócić i zawsze, jak każdy dobry prawnik znajdzie sposób, by to napisać albo to wywieść.
Obawiam się, że tej sprawy nawet najlepszy prawnik nie jest w stanie wysądzić, bo
to
po
jest
prostu nie ma ścieżki. Tak,
to jest
sprawą polityczną jest postawienie w ogóle dziś tematu reparacji.
Ale pan nie odpowiedział na pytanie.
W interesie Rzeczypospolitej jest, abyśmy nie szafowali interesem Rzeczypospolitej w prostych sprawach politycznych.
Na przykład taki. Czy Polska powinna się ubiegać o reparacje od Niemiec?
Niemcy dokonały gigantycznych zniszczeń w Polsce. Niemcy dokonały gigantycznych zbrodni. Ponoszą pełną odpowiedzialność za II wojnę światową i to, co się stało podczas II wojny światowej. I to jest prawda. Z drugiej strony
pytałem
jest druga prawda.
Pytałem nie o to, czy Niemcy rozpoczęli wojnę i czy Niemcy dokonali zbrodni, bo to wydaje mi się poza wszelką dyskusją. Pytałem o to, czy dzisiaj Polska powinna domagać się rekompensaty finansowej za zniszczenia, których dokonały Niemcy.
Moja odpowiedź też jest prosta. Dziś postawienie tematu reparacji jest próbą przykrycia tego, co naprawdę w Polsce jest ważne. Jest
Czyli
próbą
Polska
przykrycia
nie powinna
drożyzny.
Się domagać.
Nie ma żadnej prawnej możliwości domagania się dzisiaj reparacji.
Polska 2050 jest przeciwko reparacjom wojennym. Jesteście jedynym w takim razie klubem w Sejmie, kołem oczywiście, przepraszam. Jesteście jedynym ugrupowaniem w Sejmie, które jest przeciwko reparacjom.
Gdybyśmy byli przeciwko, zagłosowalibyśmy przeciwko. Zagłosowaliśmy, wstrzymaliśmy się od głosu, bo nie chcemy po prostu brać udziału narażaniu tak naprawdę polskiego interesu.
To ja mam pytanie. W takim razie, czy Niemcy, czy Namibia też nie powinna dostawać pieniędzy z Niemiec?
Ale Namibia wysądziła sobie z Niemcami reparacje, zdaje się,
to
za
nie
pierwszą...
wysądziła, dogadali się po prostu.
No, panie ja tam pośle. Uważam, że wysądziła, no ale bo to przecież było robione przez reprezentujących ich prawników, ale to było za lata kolonialne,
to
o ile dobrze pamiętam.
Pierwszą wojną światową, tak, oczywiście.
No, więc to
więc
mieli ku temu jak gdyby podstawy, mieli ku temu ścieżkę
prawną
przede wszystkim.
A my nie mamy podstaw? Przyjechali do Polski, zniszczyli cały kraj, wymordowali 6 milionów obywateli, my nie mamy podstaw?
Oczywiście, że podstawy mamy. Oczywiście, że mamy podstawy, nie mamy ścieżki prawnej i wszyscy o tym wiemy, panie redaktorze. To jest najgorszy problem.
Panie pośle, co pan mówi? Niech się pan nie gniewa.
Nie mamy ścieżki prawnej. Ścieżka prawna ubiegania się o reparacje nie istnieje. Zresztą zdaje się, że jeden z liderów Platformy Obywatelskiej w tym studiu nawet to powiedział.
To zdanie Michała Gramatyki z Polski 2050, Namibia owszem może ubiegać się o reparacje, Izrael jak rozumiem również powinien dostawać reparacje, tylko Polska nie. I RMF24, Interia.pl, tam dalsze ciąg
nie
tej
ma
rozmowy.
Ścieżki prawnej, zdanie Michała Gramatyki.
Zapraszamy państwa do internetu, kłaniamy się. Nie ma ścieżki prawnej, czyli wobec Namibii, wobec Izraela ta ścieżka prawna się znajdzie. Dla Polski nie ma, zostawcie to, nie wracajcie do tego, drodzy Polacy, bo jeszcze Niemcom będzie przykro. No niech się pan nie gniewa, to jest jakiś... naprawdę, ja tego nie pojmuję. Jak pan jako polski polityk i prawnik może mówić takie rzeczy?
Ja tak uważam. Ja uważam, że stawianie dzisiaj tematu reparacji jest po prostu tematem zastępczym.
A to inna sprawa.
Ja uważam, że Polska z Niemcami ma kilkadziesiąt lat historii. Podczas tych kilkudziesięciu lat historii powojennej był list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Były
Ale
starania polskich polityków.
Pan, jak pan pamięta doskonale, nic o pieniądzach.
Były już w wolnej Polsce starania ministrów rządu Tadeusza Mazowieckiego. Był Stomma, był Skubiszewski.
No i?
Była regulacja granicy zachodniej w Polsce. Była potem konferencja 2+4. Było kilkanaście traktatów.
Ale pan chce teraz zrobić repetytorium z historii?
Nie, ja po prostu uważam, że ścieżka prawna ubiegania się o reparacje nie istnieje. Ja ktokolwiek mówi, że ona istnieje,
panie
to
pośle,
po prostu przykrywa tematy.
Panie pośle, dobrze.
Ale to jest kluczowe w tym kontekście.
Paweł Kukiz powiedział, że być może powodem, dla którego wy nie popieracie reparacji jest to, że tu Paweł Kukiz powołuje się na stugębną plotkę sejmową. Partia Hołowni, cytuję, jest finansowana przez Niemców.
Ale to są jakieś totalne, po prostu, nie wiem, to jest jakaś aberracja, jak to mówi mój kolega z ław poselskich.
Czyli to nieprawda, że jesteście finansowani przez Niemców.
Jesteśmy finansowani przez Polaków. Prowadzimy zbiórkę, ta zbiórka finansuje działalność fundacji, ta zbiórka finansuje również działalność partii. Istniejemy od 2 lat, ruch Polska 2050 istnieje od 2 lat.
No, pana tam głównie, nie ma od 2 lat.
Dzięki, ja jestem od trochę ponad roku. Mhm. Za chwilę będzie, nie, była niedawno rocznica. Za chwilę to będzie inna rocznica, rocznica urodzin redaktora Mazurka.
Tak, to jutro będzie rocznica tych
wszystkiego
urodzin.
Najlepszego.
Dziękuję serdecznie, ale to nie są moje urodziny jutro, także myli się pan. Jutro są co najwyżej moje imieniny, bo jest świętego Roberta Bellarmina, a ja każdego świętego Roberta obchodzę imieniny.
To też
parę
jest
razy w
dobra
roku.
Okazja tak. do świętowania. Na ja jestem ze Śląska, stąd
urodziny. Na drugie mam Tomasz, więc na świętego Tomasza też obchodzę imieniny. Ja bardzo często mogę obchodzić imieniny, ale pana pytam o co innego, zupełnie poważnie. Panie pośle, no wróćmy do sprawy tych pieniędzy, bo to mnie jednak zastanawia. Czyli Izrael ma prawo domagać się reparacji i się z Niemcami dogadywać. Namibia ma prawo, Polska nie ma prawa. Bo pan mu twierdzi, że ścieżka jest zamknięta.
Ale to są to wszystko pańskie twierdzenia. Ja nie powiedziałem, że Polska nie ma prawa domagać się reparacji
ale
od
nie
Niemców.
Powinna
ja powiedziałem, że jesteśmy w kilkadziesiąt
no, powiedział,
lat...
No powiedział, że ścieżka prawna jest zamknięta, czyli nie ma prawa.
Tak, powiedziałem to, co mówią wszyscy prawnicy. Ścieżka prawna pośle, domagania
to nie prawda,
się
to
przez...
wszyscy. Znaczy, już szanujmy słowa. Nie wszyscy prawnicy.
Panie redaktorze, opinia minister spraw zagranicznych, ministry spraw zagranicznych w rządzie PiS nie ma pani możliwości, minister, pani minister Fotygi, tak, nie ma tak. możliwości domagania się reparacji.
Powołuję teraz na minister Annę Fotygę, to znakomite, bo rozumiem, że w tej jednej sprawie na nią się powołujemy, w innych nie.
Nie, no ja powołuję się nie tylko na panią minister Annę Fotygę, ja próbuję panu powiedzieć, że PiS doskonale wie, że ścieżki prawnej domagania się reparacji po prostu nie ma.
Panie pośle, ale przecież kiedy Namibia zwracała się do Niemiec o reparacje, nie było żadnej ścieżki prawnej. Pan to doskonale wie, prawda?
Jak to nie?
No tak to nie.
Dlaczego?
Nie
było... Przecież to były wszystko roszczenia z czasów kolonialnych. No właśnie, te roszczenia w odpowiedni sposób udokumentowali.
Nie było żadnej ścieżki prawnej. Oni ją stworzyli, dogadali się z Niemcami, zresztą pod bardzo dziwną formułą taką, że Niemcy nie płacą reparacji.
Tylko inwestują w gospodarkę.
Tylko wypłacają odszkodowania. Czyli to nie jest forma reparacji, tylko odszkodowania. Można to nazwać tak, siak lub inaczej. Natomiast chodzi o to, że Niemcy miliardy euro, no tak naprawdę miliard z kawałkiem, setki milionów euro.
Kilkaset milionów, tak.
Tak, setki milionów euro ładują w 2-milionową Namibię.
No ale były mocarstwem kolonialnym, które władało tym krajem. No tam kilka posiadłości kolonialnych.
A pan
mieli.
Wie, gdzie Niemcy mieli posiadłości kolonialne?
Wspomniana Namibia.
No właśnie, tutaj się wiedza historyczna kończy. Tanzania, proszę pana, obecna.
Przepraszam, właśnie, szukałem myśla.
Zostawmy to, pan sobie jeszcze później poszuka, gdzie Niemcy mieli kolonie. Nie chcę panu odbierać tej przyjemności, repetytorium z historii, którego pan mi chciał udzielać.
No to tam nie, że chciałem, po prostu mówię o kolejnych krokach, które pan, prowadzą mnie do wniosku.
Niech się pan nie gniewa. Pan wie o tych reparacjach mniej więcej tyle, ile o posiadłościach kolonialnych Niemiec, czyli nic. Pan po prostu posłużył się jednym argumentem, który pan usłyszał, że wszyscy prawnicy, pan jest rozumiem jednym z tych, którzy tak twierdzą, ale Jarosław Kaczyński też jest doktorem prawa, tak samo jak pan i on twierdzi inaczej. No niech się pan nie gniewa, prawnicy jak ludzie mają prawo do różnych poglądów.
Ale Jarosław Kaczyński powiedział, że to jest sprawa generalnie na pokolenie albo nawet na 2 pokolenia,
ja nie
prawda?
Sądzę, żeby Niemcy chcieli po pierwsze nam tak łatwo to wypłacić to raz, a po drugie, że nawet gdyby wypłacili, no to nikt nie oczekuje, że Niemcy, wie pan ile ta kwota to jest, to jest prawie trzykrotność budżetu Niemiec.
Tak,
to
tak,
trudno sobie wyobrazić,
sprawę.
Żeby Niemcy w ciągu jednego roku nam to wypłacili, no chyba, żeby nam oddali, nie wiem, Berlin z Budziszynem.
Zdaję sobie również sprawę z tego, że uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdaje się z 2004 roku, ta, na którą wszyscy się powołują. Nie wiem, czy pan pamięta, w jakiej atmosferze ona była podejmowana.
Pamiętam.
Czy pan pamięta, co się działo w Niemczech, Erika Steinbach, ziomkostwa, tak. Roszczenia, które tam się podnosiły wśród tak zwanych przesiedlonych.
Panie pośle, ale myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie i chyba, że pan chciałby coś dodać, bo jeśli nie, to pan pozwoli, mam zupełnie inne pytanie o polską politykę.
Proszę bardzo.
Czy jest zupełnie jasne już i zdecydowane, faktycznie nieformalnie, bo nie podpisaliście porozumienia, że do wyborów pójdziecie z PSL-em?
Nie jest to jasne ani podpisane.
No podpisane nie jest, to mówiłem, ale wszyscy o tym tak mówią, że na tym się zapewne skończy, że nie pójdziecie z Platformą, tylko z PSL-em.
No więc tak jak się umówiliśmy, odpowiadam jasno i prosto, nie jest to przesądzone.
To proszę mi powiedzieć, wyobraża pan sobie, że pójdziecie z Platformą?
No nie pójdziemy z Platformą, przynajmniej dla mnie nie będzie miejsca na listach Platformy, bo ja no niestety nie spełniam warunku, który został postawiony przez lidera Platformy podczas kampusu.
Czyli nie pójdziecie z Platformą, bo nie uważacie, że aborcja powinna być legalna do 12 tygodnia?
No wśród nas są różne poglądy na ten temat i ja na przykład nie podpisałbym się pod takim stwierdzeniem o pełnej dopuszczalności aborcji do 12 tygodnia.
A by się nie podpisał? Zapewne inni, niektórzy przynajmniej z polityków Szymona Hołowni by się nie podpisali. Ja nie wiem, jakie jest zdanie. A jakie jest zdanie Szymona Hołowni w tej sprawie?
Mamy bardzo konkretnie zarysowaną ścieżkę. Chcemy ten problem, to zagadnienie rozstrzygnąć w referendum.
Uważamy zresztą... Szymona Hołowni w tej sprawie? Jak on będzie głosował?
No to proszę spytać Szymona Hołowni. To Szymon Hołownia zapewne udzieli odpowiedzi na to pytanie.
Nie,
i na pewno będzie to,
udzieli odpowiedzi na pytanie.
Będzie to odpowiednia odpowiedź. Szymon Hołownia mówi, że to nie jest sytuacja, w której ktokolwiek może komukolwiek narzucać decyzję. Że to jest sytuacja, w której decyzję powinno podjąć społeczeństwo i że jego prywatne zdanie nie ma tutaj tak naprawdę nic do gadania.
Oczywiście, że ma coś do gadania. To jest pierwszy przykład polityka, który mówi ludziom, głosujcie na mnie, a ja tam, wiecie, myślę sobie tak albo siak. To w ogóle nie wasz interes.
Nie, no, to, że chce oddać decyzję w ręce społeczeństwa, to jest złe według pana?
Nie,
czy to jest najlepsza forma demokracji?
Znaczy, po pierwsze, nie jestem pewien, czy w każdej sprawie chciałby pan robić referendum.
W każdej nie, ale w tej sprawie chcemy zrobić referendum.
W tej sprawie tak, a na przykład w sprawie przy kary śmierci?
Jesteśmy w Unii Europejskiej.
Co z tego?
Nasze członkostwo w Unii Europejskiej wyklucza rozmowy w ogóle o karze śmierci.
Czyli, ach tak.
Mamy to załatwione w pewien sposób. Odchodziliśmy od tego dosyć długo jednak.
Czyli w tej sprawie nie będziemy pytać obywateli.
Rozmawialiśmy o aborcji. Pytał się pan, jaka jest nasza ścieżka załatwienia tego tematu.
Na przykład kary śmierci nie będziemy pytać obywateli w sprawie aborcji, tak.
No dlatego, że to jest jedyna prawna forma załatwienia tego tematu w Polsce przed 2029 rokiem.
Ale co, aborcji? Można aborcję załatwić ustawą, jak pan
w jaki sposób? Która zostanie zawetowana przez prezydenta, a potem uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny, którego skład będzie taki, jak jest, do 2029 roku.
Proszę pana, poprzedni Trybunał, znaczy naprawdę, wie pan, szanuję... Szanujmy się, że poprzedni Trybunał Konstytucyjny, jak pan doskonale wie, też uznawał aborcję za niekonstytucyjną w świetle polskiej konstytucji.
Tak,
poprzedni,
Sola
ten zdecydowanie niepisowski, tam żadnego pisowca nie było na pokładzie.
No tak, no całe prawo aborcyjne w Polsce wynika dzisiaj z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Z konstytucji wprost.
Tak.
Czyli najpierw musielibyście zmienić konstytucję. Czyli pan uważa, że referendum byłoby co? Wiążące? Zmieniłoby konstytucję? Chce pan zmienić w referendum konstytucję? Bo
nie,
to jest
z polskiej
pytanie.
Konstytucji wynika, że pod pewnymi warunkami referendum jest wiążące dla pozostałych organów państwa,
ale
prawda?
Ale referendum nie może zmieniać konstytucji. Znaczy może zmienić konstytucję, tylko to wtedy zróbmy właśnie ustawę o zmianie konstytucji. Jak pan wie, konstytucja zmienia się w ten sposób, że 2/3 Sejmu i tak dalej.
Prawdopodobieństwo, że ugrupowania demokratyczne będą miały w przyszłym Sejmie większość konstytucyjną, istnieje, ale jest niewielkie.
Czyli tak naprawdę wy doskonale wiecie, że prawa aborcyjnego w Polsce się nie da zmienić, ale mamicie ludziom oczy i mydlicie je, przepraszam, mamicie ludzi i mydlicie im oczy, że zrobimy referendum.
No nie, no teraz odwracamy jakby naszą poprzednią dyskusję dotyczącą reparacji. Ja doskonale wiem, że jeżeli w ogóle istnieje ścieżka prawna zmiany uregulowań aborcyjnych w Polsce, to jest ścieżka prowadząca przez referendum, które jest wiążące dla pozostałych organów państwa. To wynika z polskiej konstytucji. No, jeżeli referendum postanowi, że społeczeństwo wypowie się w referendum na temat konieczności zmiany prawa, to potem Sejm, Senat, Prezydent muszą to wziąć pod uwagę.
Po pierwsze nie. Po pierwsze doskonale... No, ale jak prawnik może mi mówić takie rzeczy? To jest oczywiste nieprawda. Ludzie mogą w referendum zdecydować, że przyjmujemy na przykład euro.
Tak.
Mogą?
Do tego trzeba zmiany konstytucji.
No właśnie. I żaden prezydent, żadna większość sejmowa, chyba że 2/3, nie jest w stanie tego zmienić ustawą. Pan to wie jako prawnik. Dlaczego pan ludziom mówi nieprawdę?
Ja tylko mówię, że ścieżka referendalna jest w naszym programie, jest naszym sposobem rozwiązania tego zagadnienia.
Doktor
i że ścieżka
prawa,
referendalna,
Migał gramatyka.
W mojej ocenie, jest jedynym racjonalnym sposobem załatwienia tej sytuacji.
Doktor prawa.
I jestem zwolennikiem złagodzenia prawa aborcyjnego, żeby nie było, że jestem tutaj jakimś...
Ale może pan sobie być zwolennikiem, to nie o to mi chodzi. Pan ma prawo do wszelkich poglądów, ja tego w najmniejszym nie mam zamiaru kwestionować. Ja z panem nie prowadzę sporu, czy aborcja jest dobra, czy zła, czy pan ma słuszne poglądy, czy nie. Chodzi mi tylko o to, że pan jako doktor nauk prawnych powinien doskonale wiedzieć i wie doskonale, że nie da się żadnym referendum zmienić tego tak wprost.
Tak
trzeba
wprost
by
się
zmienić,
nie da.
Tak. Konstytucję.
Trzeba, do tego, jeżeli wychodzimy z takiego założenia, że to wszystko jest elementem ładu konstytucyjnego, bo rzeczywiście,
jest?
No jest, no ja to powiedziałem przed chwilą, to będzie, to tak jak mówię, referendum jest pierwszym krokiem.
Panie pośle, to zostawmy ten temat, już to wszyscy wiemy. Niemcy, proszę pana, wracają do elektrowni węglowych. Jedna jest już otwarta, kolejna, nie, w zasadzie już dwie duże elektrownie są już otwarte. Wracają również do pomysłu elektrowni atomowych, które chcieli likwidować. Czy to nie jest dla was, dla największych chyba w polskiej polityce zwolenników zamykania elektrowni węglowych, odchodzenia od węgla, taki dzwonek alarmowy, że nadchodzą ciężkie czasy. Winter is coming, panie pośle. I czy w związku z tym nie należałoby na przykład wstrzymać te uregulowania albo te cele Fit for 55 i odpuścić to na chwilę? Grzejmy się węglem, póki nie znaleźliśmy lepszych sposobów?
To nie ma innego wyjścia dzisiaj, dlatego że kryzys, który się szykuje zimą, to będzie jeden z najpoważniejszych kryzysów energetycznych. Troszkę jest w tym nadużycia, że Niemcy wracają do węgla.
To nie jest nadużycie, ja zaraz panu powiem. To nadużycie nazywa się Heyden 4 w Nadrenii Północnej Westfalii. To jest elektrownia węglowa, która została otwarta 29 sierpnia. To jest, proszę pana, Merum w Dolnej Saksonii Anhalt, czyli kolejna elektrownia węglowa należąca tym razem do czeskiej grupy energetycznej EPH. I to są
ale
inne
ja to wiem, to jest jakby dość istotne.
Zarzucił mi pan nadużycie.
Nie, no bo staram się patrzeć na to z nieco szerszego horyzontu.
No to ja
wie pan, ile
pokazuję?
Jest energii produkowanej z węgla w miksie niemieckim?
Nie wiem.
Około 8%,
17%.
8%,
tak, ale wracają jest do nowych, to nie. Znaczy ja panu...
A co mają robić? No, są w kryzysie energetycznym.
Ale pan nie może mówić najpierw nie, a później mówić tak.
Ale
może pan oczywiście, tylko że w takim razie pańskie słowa są kompletnie niewiarygodne i nie wiem, w którą wersję słów Michała Gramatyki mam wierzyć.
No to rozbierzmy to na czynniki proste. Niemcy wracają do węgla. Powiedziałem, że w szerszym horyzoncie jest to pewnego rodzaju nadużycie. Takich słów, zdaje się, użyłem. Dlatego, że w niemieckim miksie energetycznym energii z węgla jest około 8%. 17% węgla brunatnego.
Tu musimy postawić
10% energii atomowej rok w roku.
Ja wiem, że pan mi teraz udzieli repetytorium z polityki energetycznej.
Nie, on się skończy tak jak z Tanzanią.
No i właśnie chciałem to panu powiedzieć, że się źle dla pana może skończyć.
Człowiek zapomni nazwy jednego państwa i od razu wychodzi
jednego
na głąba.
Jednego państwa. Jakby pan tak zdawał egzamin z historii, to by pan go oblał.
No, zdania są podzielone.
Pan tu położy indeks, wpisze ocenę. Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Gramatyka.
Skruszony.
Proszę państwa, Michał Gramatyk ma wiele zalet. Na przykład słucha muzyki Chopina. Koniec, kropka. Więc na tym to zakończmy.
Bardzo dziękuję.
Do widzenia państwu.